Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy naszego radia.
Co zdaniem księdza biskupa znaczą dziś słowa patriotyzm, ojczyzna, przed nami 11 listopada?
Ojczyzna, ojcowizna, myślę, że te słowa nas naprowadzają w tłumaczeniu sensu, przeżywaniu rzeczywistości, którą jest ojczyzna. Wiemy, że ojcowiznę, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, wszyscy troszczą się w sposób taki zdecydowany, aby nie zniszczyć ziemi, która została ofiarowana przez poszczególne poprzednie pokolenia, aby zachować dziedzictwo kulturowe, to proprium rodzinne, swoje własne, historie rodu. Tak samo w miastach też mamy przecież pewne dziedziczenie kultury w poszczególnych pokoleniach mieszkańców naszych aglomeracji miejskich. I tym bardziej, gdy mówimy ojczyzna, ojcowizna, o tym zbiorowym obowiązku i wielkim przywileju i darze, też uświadamiamy sobie, że powinniśmy troszczyć o to dziedzictwo, które otrzymaliśmy, o tą ojcowiznę, między innymi przez to, że będziemy bardziej świadomi historii tego wielkiego wydarzenia, którym jest nasza ojczyzna. I myślę, że tutaj trzeba zwracać uwagę w edukacji szkolnej, w edukacji domowej, w przekazach rodzinnych na właśnie ten niezakłócony przekaz prawdziwej historii naszej ojczyzny, bo tu są zawsze tendencje, żeby zniekształcić tą historię. Ale ojczyzna to nie tylko przeszłość, zakorzenienie, ale to jest wejście ku przyszłości i patriotyzm jest tutaj przejawem właśnie budowania nadziei w oparciu o to, co otrzymaliśmy. Chcemy dołożyć się do tego dziedzictwa, tak jak drzewo, które co roku przyrasta o następny element, obwód, przyrost roczny. Dodaje się do tego drzewa też nasze pokolenie, do tego ojczyźnianego drzewa chce dołożyć to, co w danym momencie jest ważne i potrzebne. Trzeba pamiętać, że nie mamy powodu, żeby się wstydzić tego, że jesteśmy Polakami. To wspaniała historia, to patriotyzm, a nie nacjonalizm, bowiem przez stulecia nasza ojczyzna była miejscem nie tylko dla Polaków, ale przedstawicieli innych narodów i kultur, którzy ją potraktowali jak swoją własną ojczyznę. I z tego względu, że mamy takie, a nie inne położenie geopolityczne i tutaj na tych miejscach osadziły się różne grupy etniczne, różne narody, przemieszczały się różne kultury. Kultura polska jest bardzo zróżnicowana, bardzo piękna, bardzo bogata. Myślę, że trzeba ją dalej przekazywać następnym pokoleniom, zwłaszcza w sytuacji wielu zagrożeń, które dzisiaj obecnie pojawiają się w związku z bardzo niestabilną sytuacją w Europie i w świecie.
To teraz pytanie, czy wracać na tę ojcowiznę, czy przejawem patriotyzmu mogą być właśnie powroty do Polski naszych rodaków pracujących w różnych krajach, czy nie możemy od nich tego wymagać? Polska demografia nie napawa optymizmem, jest nas coraz mniej.
Z pewnością myśmy mieli te rzuty takie, powiedzmy, emigracyjne w ciągu historii w XIX wieku wielokrotnie w związku z powstaniami międzynarodowymi i po I wojnie światowej, przed I wojną światową. Też ze względu na, chociażby i tu na południu, ze względu na tak zwaną biedę galicyjską, duży ruch migracyjny do Stanów Zjednoczonych, aż po tą ostatnią migrację, która się pojawiła już w XXI wieku. Więc mamy bardzo dużo naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Przyznaje się około 20 milionów osób do właśnie tych korzeni polskich, poza granicami oczywiście naszego kraju. Wielu powraca w związku z sytuacją, która się zmieniła i ekonomiczną, i polityczną, bo Brexit, bo można już więcej zarobić w Polsce, niekiedy to są porównywalne środki finansowe. Wielu chce wrócić dlatego, że mimo zakorzenienia już pewnego po prostu źle się czuje, nie czuje się u siebie mimo wszystko nadal. Wielu pozostaje dlatego, że dzieci już są w szkołach, wiążą się już bardziej z tym krajem, gdzie są wychowywane. Ale trzeba powiedzieć, że zasadniczo Mamy od jakiegoś czasu więcej powrotów niż wyjazdów za granicę, a rynek jest chłonny, chyba że sytuacja ekonomiczna się zmieni w Polsce i ten rozwój gospodarczy będzie się osłabiał, no to wtedy zapotrzebowanie oczywiście, mimo spadających wskaźników demograficznych, zapotrzebowanie będzie wciąż rosło. Przy tej akceptacji, bo rozumiemy ją, zawsze szukamy jak najlepszego miejsca dla siebie na świecie, to jednak stabilność, związanie się przez stulecia z jednym środowiskiem daje podstawy mocnych małżeństw, rodziny, pewnej tradycji, którą się przekazuje, zakorzenienia. Ten proces i wychowania, i kształtowania młodego pokolenia zupełnie inaczej przebiega, jeżeli jest to osadzenie w jednym miejscu. Oczywiście zawsze można podróżować, można zwiedzać, można czytać, można poznawać inne kraje i kultury.
W audycji W trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Kiedy przez Polskę przetacza się dyskusja na temat związków partnerskich, my powiemy o roli sakramentu małżeństwa. Co na ten temat mówi synod?
Nauczanie Kościoła jest tu jednoznaczne i ono zostało wyrażone w statucie między innymi 102 naszego synodu w paragrafie 1, że małżeństwo zgodnie z definicją kanonu, czyli tu odwołujemy się do nauczania Kościoła powszechnego wyrażonego w ustawodawstwie, kanon 1055, paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest przymierzem, poprzez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków. To jest jak gdyby pierwszy cel, oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. I tutaj nauczanie Kościoła się nie zmienia. Kościół tak rozumie małżeństwa, związki jednopłciowe i tak dalej, które no, pretendują do tego, aby określić je małżeństwem. Kościół takiej sytuacji nie uznaje. Wiadomo, jakieś tam regulacje państwa takie czy inne podejmują w taki czy inny sposób, ale to nauczanie Kościoła jest pod tym względem jednoznaczne i oczywiście też zwracamy uwagę na ten wymiar w tym samym statucie, na wymiar nadprzyrodzony i łaskę sakramentu małżeństwa, bowiem ten sakrament małżeństwa jest uczestnictwem w tajemnicy jedności i miłości Chrystusa i Kościoła. Często jest tak, że na tym poziomie naturalnym jest deklarowana miłość. Ten związek się przez jakiś czas utrzymuje, ale staje się w pewnym momencie płytki, męczący i brak już jest fascynacji drugą osobą, dlatego że nie ma wymiaru duchowego, nadprzyrodzonego. Jak jest ten wymiar, to w drugiej osobie, z którą się żyje na co dzień, w tej powtarzalności, szarzyźnie czasem dnia, ta druga osoba jest wciąż fascynująca, bo ona jest pewną obecnością też Boga. Mówimy tutaj o sakramencie małżeństwa.
Jak się przygotować do tego sakramentu? I tutaj nie będzie o orkiestrze, o daniach, ani o ciastach i o torcie.
Tak, bo to są peryferyjne sprawy, które nie decydują później o trwałości i szczęściu małżeństwa. To wiemy wszyscy doskonale i nawet otoczenie, jeżeli chodzi o właśnie przygotowanie, to są kwestie naprawdę peryferyjne. Synod już podkreśla, że to przygotowanie do sakramentu małżeństwa, ono się już zaczyna w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, bo przychodzi w rodzinie, w małżeństwie i tam ono, patrząc na swoich rodziców, też przygotowuje się już do małżeństwa. Jakie to są relacje i tak dalej. Później przenosi albo negatywne, albo pozytywne przejawy życia małżeńskiego na swoje później małżeństwo. Ale myślimy tutaj już o przygotowaniu do celebracji, czy już blisko. I w statucie 103, paragraf 1, mamy tutaj zaznaczone, że przygotowanie do celebracji sakramentu małżeństwa odbywa się na wielu płaszczyznach, przez rozmowę kanoniczną, duszpasterską proboszcza z narzeczonymi. Bardzo ważne, żeby to była ojcowska rozmowa. Ja pamiętam te rozmowy, one były dla mnie bardzo interesujące, też takie ciekawe doświadczenie. Gdy byłem proboszczem w dwóch dużych parafiach, więc tych rozmów dużo przeprowadzałem. I tak niekiedy trzeba im pewne rzeczy też jakoś podsunąć, pomóc, bo jak gdyby nie dostrzegają pewnych problemów, które też się mogą pojawiać. Ale zasadniczo to powinna być taka ojcowska rozmowa, proboszcza, nie tylko formalna, bo jest konieczna ta formalność przeprowadzenia kanonicznej rozmowy, przez kateizację przedmałżeńską i tutaj rozbudowujemy ją, żeby też ukazać nauczanie Kościoła dotyczące sakramentu małżeństwa w całym bogactwie i pięknie. Spotkania w parafialnej poradni rodzinnej, muszę przyznać, że tutaj mamy coraz więcej w ramach studiów osób młodych małżeństw, które przygotowują się same jak gdyby do przeżywania głębiej sakramentu małżeństwa, ale przede wszystkim służą później doskonale w poradnictwie, jeżeli chodzi o narzeczonych, ale także chcemy objąć opieką małżeństwa już zawarte, czyli te młodsze małżeństwa, które też przeżywają pewne problemy. No i spotkanie w parafialnej, tak jak powiedziałem, poradni rodzinnej, gdzie są specjaliści. Dzień skupienia też jest tutaj bardzo ważny oraz sakrament pokuty, jeżeli on jest możliwy, to wcześniej przystępuję do tego sakramentu, zaraz po zgłoszeniu się po zapowiedzi, drugi raz przed ślubem, jeżeli tam są jakieś pewne przeszkody, bo jest zamieszkanie razem, no to tuż przed zawarciem sakramentu małżeństwa. No jest jeszcze sprawa sakramentu bierzmowania, więc synod też na to zwraca uwagę, że ci, którzy go jeszcze nie przyjęli, narzeczeni, powinni go przyjąć, mówimy o sakramencie bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa, chyba że pozostają w związku nieformalnym lub wyłącznie w małżeństwie cywilnym. W takiej sytuacji sakrament bierzmowania będą mogli przyjąć dopiero po uregulowaniu swojego życia zgodnie z nauką Kościoła. Tutaj mamy dużo kwestii, jeszcze no, między innymi zapowiedzi przedślubne. Oczywiście tutaj były te problemy z RODO i tak dalej, ale Kościół wiadomo ma swoją specyfikę działania i chodzi o to, żeby te zapowiedzi nie tylko miały ten element formalny, że jeżeli ktoś wie o jakiejś przeszkodzie, powinien poinformować, tylko że cała wspólnota powinna się za tych młodych modlić, gdy dowiaduje się, że pragną zawrzeć związku małżeńskiego. I bardzo ważna sprawa, bo tu się zaczynamy cały czas borykać się z pewnymi wyzwaniami, mianowicie chodzi o to, że niektórzy chcą zawierać związek małżeński poza świątynią. Tutaj ten charakter religijny jest bardzo ważny. Jeżeli no, lekarz wypisuje zaświadczenie, że narzeczona nie może przebywać w miejscach publicznych i dlatego musi być w plenerze ślub, to ja się pytam, gdzie później podejmuje pracę? Czy zamyka się w pustelni, na świeżym powietrzu, albo na przykład nie może przebywać w zamkniętych pomieszczeniach? To co, będzie mieszkać przez całe życie gdzieś pod mostem, na świeżym powietrzu? No i niech ci lekarze po prostu nie narażają się na śmieszność, wydając takie zaświadczenia. Bo tutaj w diecezji przyjęliśmy taką zasadę, zgodnie z nauczaniem Kościoła, że ślub powinien mieć miejsce w świątyni, bo to jest najbardziej odpowiednie, piękne miejsce. Nie wiem dlaczego ci młodzi mają jakieś kompleksy hollywoodzkie i chcą przeżywać to wydarzenie w plenerze.
Mamy piękne kościoły w diecezji, także te drewniane, gdzie młodzi również wybierają na miejsce sakramentu małżeństwa. Właśnie doszliśmy już do samej mszy świętej. Ważna jest ta liturgia dla młodych ludzi. Na przykład możemy poprosić świadków czy rodzeństwo, aby przeczytali te liturgiczne czytania podczas mszy świętej, a także sama modlitwa wiernych. Czy na przykład może być tak specjalnie pod młodych ułożona, spersonalizowana?
Tak, no myślę, że liturgia jest bardzo ważna i też trzeba z młodymi wcześniej porozmawiać, z narzeczonymi, jak oni ją widzą. Myślę, że tu proboszcz ma bardzo ważną rolę, organista także, bo pojawiają się jakieś takie szlagiery, które zupełnie nic nie mają wspólnego z liturgią Kościoła. Weszły takie, powiedzmy, mody, Alleluja, czy jakieś Koena, czy jakieś inne. No i tworzy się jakaś taka maniera sztuczna i dlatego dopracowanie pięknej liturgii, bo to jest ważne wydarzenie. Trzeba zwrócić uwagę, jedyne w swoim rodzaju, wiadomo, w życiu, więc ja rozumiem. Ważne jest, żeby była piękna ta liturgia, odpowiadająca tajemnicy sakramentu małżeństwa i bardzo tutaj ważne jest, i synod na to zwraca uwagę, żeby na przykład członkowie rodzin zaangażowali się, czy nawet czasem narzeczeni czytają pierwsze czytanie, czy śpiewają psalm, modlitwę, modlitwę wiernych też można oczywiście, jest modlitwa wiernych przygotowana dla narzeczonych, kilka wersji, ale zawsze jeszcze można jedno czy drugie wezwanie uwzględnić, biorąc pod uwagę specyfikę ich życia, ich przyszłości. Ważne jest też zaangażowanie wszystkich uczestników liturgii, bo często wierni, którzy przychodzą na uroczystości zawarcia sakramentu małżeństwa, zachowują się, jakby przyszli na spektakl. Czyli tak się przyglądają, noga na nogę, i tak się przyglądają, jakby uczestniczyli w jakimś spektaklu. A przecież uczestniczą normalnie w niedzielę, uczestniczą, zaangażowani, śpiewają, odpowiadają na wezwania. A tu jest jakieś takie milczenie, przyglądanie się, analizowanie, nie wiem, wystroju czy kreacji. No więc jest, ale zauważamy, to sporadycznie, zauważamy jednak zasadniczo, że jest to większe zaangażowanie w liturgię całej rodziny, przyjaciół, znajomych, i to jest piękne, to jest cenne, wartościowe.
Dużo też dokumentów jest, prawda, związanych z sakramentem i tutaj też sporo pracy mają kapłani.
Tak, no, oczywiście to są te rozmowy, które trzeba przeprowadzić, protokoły. No jest, jeszcze tak nawiązując do zawarcia sakramentu małżeństwa, jest ten zapis statutu 109, może być interesujący, że jeżeli w dniu ceremonii zawarcia małżeństwa wyznaczony do asystowania duchowny stwierdzi, że nupturient jest dotknięty zaburzeniem świadomości w stopniu uniemożliwiającym mu aktualne działanie, nie może asystować przy zawarciu małżeństwa. No powiedzmy, że narzeczony jest w stanie upojenia alkoholowego czy powiedzmy no, pod wpływem mocnego działania narkotyków, bo wtedy, żeby zawrzeć związek ważnie, musi być dobrowolność i świadomość, a wtedy ona jest zakłócona, więc można byłoby podważyć zawarcie takiego związku małżeńskiego. No i też kwestie ważne, mianowicie trzeba te dokumenty też podpisać przy zawarciu małżeństwa. Proboszcz może też być inny duchowny w jego zastępstwie, winien zatroszczyć się, by zostały odpowiednio podpisane te wymagane dokumenty. Nupturienci, świadkowie, zazwyczaj mamy tą tradycję, powinni to uczynić przed rozpoczęciem ceremonii. Duchowny asystujący podpisuje dokumenty po zakończeniu ceremonii. Nie wolno podpisywać dokumentów na ołtarzu, bo też były takie maniery, zwyczaje. Nie wolno także tego czynić w trakcie celebracji liturgicznej. No jeszcze chcę podkreślić dwie ważne kwestie, mianowicie, że wpisuje się zawsze informacje o zawarciu małżeństwa do księgi chrztu danej osoby, czyli proboszcz miejsca zawarcia związku małżeńskiego posyła do proboszcza pochodzenia, do miejsca przyjęcia chrztu przez narzeczonego, już wtedy osobę zaślubioną. To jest tak niezwykle ważne, bo może się okazać, że ktoś już wcześniej zawarł związek małżeński, a ta osoba nawet nie wie. Mieliśmy taką sytuację, że 2 godziny przed zawarciem związku małżeńskiego udało się nam dotrzeć do tego, że ten narzeczony po prostu sfałszował dokument metryki, gdzie oczywiście w oryginalnym dokumencie była adnotacja, że zawarł związek dokładnie z kim i tak dalej, kiedy i tak dalej. A on oczywiście gdzieś tam skorzystał z jakichś usług, podrobił ten dokument, że jest stanu wolnego, i dobrze, że proboszcz miejsca, gdzie zawierano związek małżeński, coś jeszcze, jakiś taki wewnętrzny głos mówił, że zadzwonił do tego proboszcza, skąd powinna metryka przyjść, i się okazało, że ten błyskawicznie sprawił, że on jest w związku małżeńskim, więc skandal. Oczywiście strona narzeczona i sama narzeczona już po prostu nie doszło do tej, zresztą to byłby nieważnie zawarty związek małżeński, ale ta sytuacja byłaby no bardzo przykra, jeszcze była przykra, stawałaby się o wiele bardziej przykrą. No i kwestia jeszcze, jeżeli chodzi o te kwestie urzędowe, mianowicie jeżeli ma być to małżeństwo zawarte, katolickie, ma mieć skutki prawne, podpisane dokumenty, mówi o tym synod, należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem państwowym i kanonicznym, dlatego że to małżeństwo też nabiera skutków prawnych w kontekście państwa polskiego, prawa państwowego.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za to spotkanie i za rozmowę. Bardzo ciekawe rzeczy na temat sakramentu małżeństwa dzisiaj podejmowaliśmy, a w kolejnej audycji będą oczywiście omawiane następne statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Ksiądz biskup Andrzej Jerzy był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.